Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do otwarcia Nowego Testamentu Ewangelii Mateusza, rozdział 5, a zwróćcie Waszą uwagę, zatrzymajcie Wasz wzrok na wierszu 9. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wiersz 9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz ten wiersz. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą nazwani. Mogę powiedzieć, iż trzykrotnie w Nowym Testamencie jest mowa o synach Bożych. Inaczej ma się to w Starym Testamencie, bo tam aniołowie są nazwani synami Bożymi. Natomiast jeśli chodzi o Nowy Testament, to trzykrotnie jest mowa o synach Bożych. Pierwszy raz, albo to początkowe stwierdzenie, to Ewangelia Jana, rozdział 1, gdzie jest powiedziane tym, którzy go przyjęli. A zaczyna się to od tego, iż Bóg dał Syna swojego, dał do swej własności przyszedł, ale właśnie go nie przyjęli. Natomiast ci, którzy go przyjęli, otrzymali prawo nazywać się dziećmi Bożymi. A więc, żebyś mógł myśleć o sobie, że jesteś dzieckiem Bożym, jeśli chcesz mieć nadzieję na życie wieczne, musisz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Powiada bowiem tamto miejsce Bożego Słowa tym, którzy Go przyjęli. Dał prawo, przywilej, pełnomocnictwo, aby się stali synami Bożymi. Drugie miejsce to list apostoła Pawła do Rzymian. W 8 rozdziale jest napisane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A trzecie miejsce, może nie w takiej kolejności, jak to wymieniłem, a trzecie miejsce to to, które przed chwilą przeczytaliśmy, iż błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Nie jest możliwe wszystkich tych trzech miejsc omówić podczas jednej usługi. Trzeba by było 3 nabożeństwa, żeby nad każdym z tych stwierdzeń się głębiej zastanowić. Dlatego dzisiaj raczej zastanowimy się tylko nad tym 9 wierszem z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Raz jeszcze powtarzam, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni, ci, którzy pokój czynią, synami Bożymi będą nazwani. Drogie siostry i drodzy bracia, w języku oryginalnym, a więc w tym języku, w którym napisany został Nowy Testament, a napisany on został w języku greckim i aramejskim, słowo pokój ma wiele znaczeń. W tym miejscu, gdzie jest nasze polskie słowo pokój, jest w języku greckim słowo Irene, od którego bierze imię Irena i ma ono wiele znaczeń. Oczywiście ma przede wszystkim znaczenie pokój, szalom po hebrajsku, peace po angielsku, a więc pokój, szalom. Ale to słowo Irene, które jest przetłumaczone na nasz język polski jako pokój, ma także inne znaczenie. I na temat tego innego znaczenia chciałbym dzisiaj zwiastować. Otóż to słowo Irene wywodzi się z medycyny. Jest to pojęcie medyczne. I oznaczało ono w medycynie w tamtejszym okresie coś bardzo szczególnego, coś bardzo oryginalnego. Jeśli dochodziło na przykład do złamania kości i nastąpiło przesunięcie kości, to wtedy oczywiście lekarz czy lekarze usiłowali doprowadzić do tego, żeby kość, która była rozdzielona, złamana, rozdzielona, żeby się połączyła. Oczywiście stosowano wtedy inne sposoby, niż się stosuje dzisiaj. Ale moment zrośnięcia się, zlania się tych odłączonych od siebie dwóch kości nazywało się Irene. A więc jeśli lekarz stwierdził, że to, co było rozłączone, teraz się połączyło, mówił, nastąpiło, oczywiście mówił w języku greckim, nastąpiło Irene. Moglibyśmy tutaj posłużyć się także innym słowem. Nastąpiło zespawanie, połączenie, scalenie tego, co było rozłączone. A więc to, co było rozłączone, teraz się połączyło. A zatem błogosławieni ci, którzy doprowadzają do połączenia, ci, którzy doprowadzają do scalenia, ci, którzy doprowadzają do pokoju. Czy to jest ważne, żebyśmy byli czynicielami pokoju? A więc tymi, którzy doprowadzają do scalenia, którzy doprowadzają do zespawania, którzy doprowadzają do połączenia. Czy to jest ważne? Jeśli to słowo nas nie przekonywuje, to w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 12 znajdujemy inne znaczenie tego słowa albo potwierdzenie znaczenia tego słowa. Apostolski list do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 14. Dążcie do pokoju. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Zwróćcie uwagę na znaczenie tych słów. A więc za wszelką cenę Boże Słowo zachęca nas, nakazuje nam, abyśmy dążyli do pokoju, dążyli do scalenia, dążyli do połączenia, do Irene. A więc abyśmy dążyli do połączenia. Wydaje mi się, że jest to niezwykle ważne, bo to, o czym dziś, co dzisiaj możemy zauważać, to rozłączenie, to rozspawanie. I to rozłączenie, to rozspawanie, te rozłączenia, te rozspawania przebiegają i mają miejsce w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Nie ma zjednoczenia, nie ma połączenia, nie ma Ireny w najbardziej intymnym związku, jakim jest małżeństwo. Małżeństwa są złamane, małżeństwa są rozdzielone, nie ma tam Ireny, nie ma tam połączenia, nie ma tam zespawania. Ileż rodzin jest rozdzielonych, poróżnionych, ileż rodzin jest w stanie niepołączenia, a więc nie ma Irene, nie ma połączenia. A iluż miejscach w zborze między ludźmi jest także brak tego słowa, brak Irene, brak połączenia. A Boże Słowo powiada, że błogosławieni są ci, którzy dążą do Irene, dążą do połączenia, dążą do przyspawania, pospawania, połączenia, bo ci Królestwo Boże odziedziczą. Ci, którzy do tego nie dążą, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czytaliśmy, że dążcie do uświęcenia i do pokoju ze wszystkimi ludźmi, bo jeśli tego nie będziemy czynić, to Królestwa Bożego nie odziedziczymy. I w związku z tym trzeba by się było zastanowić, kim jestem, jaka jest moja postawa, jakie są moje dążenia. Czy jestem człowiekiem dążącym do pokoju ze wszystkimi ludźmi, czy też jestem człowiekiem poróżnionym ze wszystkimi ludźmi? Czy jestem człowiekiem, który dąży do pokoju w domu, w rodzinie, w zborze, ze wszystkimi ludźmi? Czy też jestem człowiekiem, który nie przykłada do tego żadnej wagi, a zatem jestem poróżniony ze wszystkimi ludźmi? Jest to niezwykle ważne, abyśmy dążyli do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Kochani, czasem w moim życiu zdarzały się takie przypadki, dopóki Pan tym słowem do mnie nie przemówił, a przemówił tym słowem do mnie jakiś czas temu, że nie zależało mi aż tak bardzo na tym, żeby być czynicielem pokoju w stosunku do wszystkich ludzi. I czasem mi się teraz zdarza, że z kimś tam coś tam się poróżnię, że czasem mam inne zdanie i czasem ponosi mnie moja stara natura, żeby odpowiednio zareagować, wzburzyć się. I wtedy staję przed Panem i mówię: Panie, zachowaj mnie przed tym, ponieważ wiem, że mam być czynicielem pokoju. A więc mam dążyć do Ireny, do zespawania, do połączenia, a nie przyczyniać się, w żaden sposób nie przyczyniać się do rozdzielenia. Być tym, który dąży do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj na przykładzie Bożego Słowa niektóre wydarzenia właśnie potwierdzające albo jak gdyby poszerzające, wyjaśniające, na czym polega dążenie do pokoju. Co trzeba zrobić, żeby być czynicielem pokoju, żeby być nazywanym Synem Bożym, a więc kimś, kto czyni pokój. Chciałbym w miarę możliwości przedstawić wam dwa obrazy, to znaczy dwa wydarzenia. Jedno ze Starego Testamentu, a drugie z Nowego Testamentu. Jeśli chodzi o Stary Testament, to chciałbym, żebyście otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 33. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 33. I w rozdziale 33 spotykamy dwóch braci. Dwóch braci, między którymi nie było Irene. Było rozłączenie, było rozpawanie, było poróżnienie. I chciałbym, żebyście zobaczyli teraz, do czego doszło, gdy Bóg zmienił życie jednego z nich. Gdy Bóg przemienił naturę jednego z nich. Oto czytamy w 34 rozdziale tak. A gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim 400 mężów. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące. Naprzedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, Leę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu. Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go i rozpłakali się. Kochani, jest to niezwykłe wydarzenie. Niezwykłe wydarzenie dlatego, ponieważ wydarzyło się w życiu niezwykłych ludzi. Pozwólcie mi ich bliżej wam przedstawić. Pierwszym z nich był Jakub. Jeśli patrzymy na początkową historię, biografię Jakuba, to możemy powiedzieć, że był to człowiek na wskroś przesiąknięty chytrością, na wskroś przesiąknięty przebiegłością. Ale chcę wam powiedzieć coś niezwykłego. Przypuszczalnie pamiętacie, na czym polegała jego przebiegłość, na czym polegała jego chytrość. No, posługiwał się metodami niehumanitarnymi, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć. No bo jak traktować taki oto jego uczynek, że gdy jego ojciec Izak był już stary, ślepy, to on wykorzystał tę ślepotę swojego ojca, aby go oszukać. Kto z nas jako syn ważyłby się postąpić tak ze swoim ojcem? To jest niehumanitarne, to jest wręcz nieludzkie. Oszukiwać zniedołężniałego starego ojca, a tak uczynił Jakub. Oszukał go. Oczywiście to było za namową, co prawda, matki, ale on się temu nie sprzeciwiał, on to wypełnił. Jak pamiętacie, swoje ręce owinął kozimi skórami właśnie po to, żeby oszukać swojego ojca. Nie tylko oszukał swojego ojca, oszukał także swojego brata Ezawa. A więc kogo mógł na lewo i na prawo oszukiwał? Kogo mógł na lewo i na prawo oszukiwał, by wyłudzić, by osiągnąć swój cel? I zdumiewa mnie, bracia i siostry, fakt, że choć Jakub takim był, choć musiał z tego powodu uciekać z domu, bo musiał uciekać z domu, dlatego że Ezaw, zorientowawszy się, że został oszukany, postanowił go uśmiercić, postanowił się nad nim zemścić. Mimo tego, że takim Jakub był, a takim właśnie był, musiał uciekać z domu, spotkał Boga, spotkał w śnie Boga i Bóg, okazuje się, miał w stosunku do niego plan. Tak, Bóg miał plan wobec Jakuba. Bóg miał plan, że to Jakub będzie jednym z patriarchów, że to Jakub będzie tym, który będzie protoplastą, założycielem narodu izraelskiego, narodu wybranego. I dlatego Biblia powiada, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A więc Bóg miał wobec niego plan. Po pierwsze, Bóg chciał go błogosławić, a po drugie, Bóg chciał go użyć jako swoje naczynie, aby poprzez niego, z niego wyprowadzić swój umiłowany lud, lud izraelski. Ale nie mógł Bóg takim Jakubem się posłużyć. Takim naczyniem, jakim był Jakub, w tym momencie Bóg się nie mógł nim posłużyć. Dlatego Bóg podjął decyzję, że musi najpierw zmienić naturę, charakter Jakuba, zanim się będzie mógł nim posłużyć. Nie jest to przypadkiem. Ja nie wierzę w przypadki. Wierzę, że było w tym kierownictwo Boże, że kiedy Jakub musiał opuścić swój dom, swoją matkę, swojego ojca sędziwego i musiał uciekać z domu, że Bóg go poprowadził nie gdzie indziej, ale do Labana, swojego wuja. To nie był przypadek, to był Boży plan. Zastanawiacie się może dlaczego? Odpowiem. Bóg miał w tym cel, bo chytrego Jakuba, przebiegłego Jakuba, Bóg zaprowadził do jeszcze chytrzejszego Labana. I Laban bowiem był jeszcze chytrzejszy niż Jakub. Czyż nie tak? Tak, przecież Jakub, gdy przyszedł do niego, miał mu służyć tylko 7 lat za jedną córkę, za Rachelę. Tymczasem Laban w chytrości swojej, mając darmową siłę roboczą, zastosował trik, chytrość i dał mu inną córkę, Leą, zamiast Racheli. A gdy się Jakub zorientował, co się stało, usłyszał, że musi teraz jeszcze następne 7 lat pracować dla Labana. A więc i Laban był jeszcze chytrzejszy. A gdy wreszcie już i Rachela stała się jego żoną i kiedy miał już opuszczać, chciał już opuścić i wrócić do swojej ojczyzny, usłyszał: chwileczkę, jeszcze następne 7 lat musisz odpracować za te wszystkie, za ten cały dobytek, którego się dorobiłeś u mnie. A więc chytry Laban przechytrzył i Jakuba. Przez 20 lat Jakub pracował za darmo. Można by było powiedzieć tak, że trafiła kosa na kamień. Dlaczego Bóg to dopuścił? Dlaczego Bóg poprowadził Jakuba do Labana? Odpowiada, dlatego że chciał mu pokazać, jak źle jest być oszustem, jak źle jest być oszukiwanym. I przez to chciał go nauczyć pokory, chciał zmienić jego charakter, chciał zmienić jego naturę. Ale okazuje się, bracia i siostry, że zmienić Jakuba nie było tak łatwo. Że ta natura Jakuba była tak mocna, tak zdecydowana, że nawet te doświadczenia w domu Labana nie zmieniły Jakuba. W związku z tym Bóg miał dwie możliwości. albo zrezygnować z Jakuba, machnąć na niego ręką i powiedzieć, dam sobie spokój z tym człowiekiem, albo też nadal nad nim pracować. Nadal pracować nad tym, aby zmienić Jakuba. Bóg podjął tę drugą decyzję, że będzie dalej pracował nad Jakubem, aby zmienić jego naturę, zmienić jego charakter. I oto Jakub wychodzi od Labana. Jakub wychodzi od Labana i wraca do swojego rodzinnego domu. Ale w 32 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że spotyka aniołów na swojej drodze. Ja myślę, że ci aniołowie przyszli, by spotkać się z Jakubem nie po to, żeby się zapoznać, kim jest ten Jakub, jak on wygląda. Oni doskonale wiedzieli, kim jest Jakub i jak on wygląda, nie musieli więc przychodzić, żeby się zapoznać z Jakubem co do jego wyglądu. Przyszli z całą pewnością, choć o tym nie jest napisane, odesłani przez Boga po to, aby zmieniać, aby pracować nad Jakubem, by zmienić jego charakter. I zdumiewające jest to, co jest zapisane. Jak szybko przyszli, tak szybko wrócili. Nie wiem, co mówili, gdy stanęli przed Bogiem, a aniołowie przecież zdają relacje ze swojej służby, o czym mówi Księga Hioba, że przyszli synowie Boży, czyli aniołowie, a wśród nich także i szatan, i zdawali relacje ze swojej służby. I przypuszczam, to jest mój komentarz, że kiedy aniołowie stanęli przed Bogiem i zdawali relacje ze swoich osiągnięć w postępowaniu z Jakubem, powiedzieli, Panie Boże Wszechmogący, nie udało się nam zmienić natury Jakuba. To jest za twarda sztuka, żebyśmy my cokolwiek osiągnęli. Oczywiście aniołowie mogli złamać go na siłę, ale Bóg nigdy się tą metodą nie posługuje. Bóg chce w sposób inny osiągnąć swój cel. A zatem aniołowie, którzy przyszli, by dokonać przemiany natury Jakuba, celu nie osiągnęli. Wrócili w pewnym sensie bez osiągnięcia rezultatu, bo taka była natura Jakuba. I potem czytamy w tym samym rozdziale, że wreszcie sam Bóg postanowił spotkać się z Jakubem, aby pracować nad przemianą jego charakteru, nad zmianą jego charakteru. I od 22 wiersza, 32 rozdział, czytamy o spotkaniu Jakuba z Bogiem. Czytamy o całonocnej walce Jakuba z Bogiem. Aż wreszcie, kiedy Bóg widział, że Jakub się upiera, że Jakub jest ciągle hardy, ciągle nieustępliwy, jak pamiętacie, Bóg wybił mu biodro i dopiero wtedy Jakub spokorniał. Dopiero wtedy nastąpiło upokorzenie się Jakuba. I 33 rozdział jest rezultatem tego owocu osiągniętego przez Boga w walce z Jakubem przez całą noc. I z tego, kochani bracia i siostry, wynika pewna bardzo ważna lekcja dla życia każdego z nas. Na czym ta lekcja polega? Polega ona na tym, że Bóg ma wobec każdego z nas plan. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg wtedy miał plan wobec Jakuba. Dzisiaj Bóg ma plan wobec wszystkich nas. Jaki jest to plan? Abyśmy byli czynicielami pokoju. Abyśmy byli tymi, którzy osiągają, czynią pokój, którzy dążą do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Ale w tym dążeniu Boga, w tym pragnieniu Boga, Bóg napotyka z naszej strony na opór, na sprzeciw. Nasza stara Adamowa natura jest na tyle przebiegła, jest na tyle chytra, jest na tyle zarozumiała, jest na tyle harda, że nie chce się poddać Bogu, by się stać naturą czyniącą pokój, Irenę. I w związku z tym Bóg, który ma plan wobec nas, abyśmy się stali Jego synami, abyśmy byli Jego synami, pracuje nad nami, aby dokonać przemiany naszej natury, aby dokonać zmiany naszej postawy, aby przemienić nasz charakter. I kochani, zauważcie nierozsądek Jakuba. Czasem my się zastanawiamy, dlaczego ciągle i ciągle przeżywamy takie i takie doświadczenia. Dlaczego jeszcze z jednego doświadczenia nie wyszliśmy, a już nas spotyka drugie? Dlaczego jeszcze jedna burza nie przeminęła, a już się rozpoczyna w naszym życiu druga burza? Dlaczego te fale ciągle w nas uderzają? Wróćmy do Jakuba. Gdyby Jakub był na tyle rozsądny, to po tych przeżyciach w domu Labana zastanowiłby się: Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? Panie Boże, dlaczego mój krewny tak mnie oszukał? Dlaczego musiałem tyle cierpieć? Dlaczego? I może wtedy, gdyby się zastanawiał dlaczego, zrozumiałby, że to Bóg chciał poprzez Labana nauczyć go pokory, usunąć z niego chytrość, przebiegłość, zarozumiałość i oszukaństwo. Ale Jakubowi to na myśl nawet nie przyszło. Jakubowi to nawet na myśl nie przyszło, że po to Bóg go tam posłał, żeby złamać jego hardość, ich pychę i chytrość. Dlatego Bóg musiał się posłużyć innym doświadczeniem. Tych doświadczeń spadało na Jakuba co niemiara. Bo przecież pamiętacie, że gdy wyszedł z domu Labana, jego córka została zgwałcona. Potem inne przeżycia go dotykały. Ale nad żadnym z nich się nie zastanowił, dlaczego to na mnie przyszło. W związku z tym Bóg musiał sięgać po coraz to ostrzejsze, coraz bardziej bolesne narzędzia. W końcu posłał aniołów. Ale to się nie powiodło i to narzędzie nie poskutkowało. Dlatego musiał sam Bóg wkroczyć w akcję, żeby zmienić, przełamać naturę Labana. Czy to dowodzi surowości Boga? Czy to dowodzi surowości Boga? Niech nas Bóg broni, żebyśmy tak myśleli. To nie dowodzi surowości Boga. To dowodzi miłości Boga. Bo tak jak powiedziałem, już po doświadczeniach w domu Labana Bóg mógł powiedzieć: z tym człowiekiem nie chcę mieć nic wspólnego. Odrzucam go, powołuję sobie kogoś innego. Ale popatrzcie, Bóg miał plan wobec Labana, wobec Jakuba. Dlatego pracował nad nim. Raz, drugi, trzeci, by osiągnąć cel, by osiągnąć swój zamiar. Bóg nie rezygnował. Muszę wam powiedzieć, że jestem Bogu bardzo wdzięczny za taką, a nie inną Jego postawę. Bo gdyby nie łaska Boża, gdyby nie miłość Boża, to prawdopodobnie nie stałbym przed wami. To prawdopodobnie, gdyby Bóg ze mnie zrezygnował, gdyby Bóg chciał ze mnie zrezygnować, to wiele razy miał okazję, aby ze mnie zrezygnować. Ileż to razy zawodziłem Boga. Ileż to razy moja hardość, moja pycha, moja zarozumiałość stawała na przeszkodzie Bogu. Ale Bóg ciągle i ciągle w cierpliwości swojej, w miłości swojej posyłał coraz to nowe narzędzia, aby mnie szlifowały i przekształcały. Kiedy o tym myślę, to przypominają mi się dawniejsze czasy, kiedy medycyna, stomatologia nie była jeszcze tak rozwinięta jak dzisiaj. Kiedy byłem uczniem technikum, to wszyscy podlegaliśmy leczeniu u stomatologa. A jak powiedziałem, wtedy technika, sposoby leczenia były zgoła inne niż dzisiaj. I do dzisiaj pamiętam ten gabinet stomatologiczny, pamiętam panią doktor, pamiętam higienistkę, asystentkę, która jej towarzyszyła i pamiętam moje przychodzenie do tego gabinetu. Tam w tym gabinecie oczywiście stał fotel dentystyczny, a obok niego coś jakby kołowrotek. Starsze siostry wiedzą, co to jest kołowrotek. To jest takie koło, które napędzało wrzeciono, a wrzeciono się kręciło i robiło się w ten sposób nić. Z tym, że tam zamiast wrzeciona był ten przyrząd do wiercenia w zębie, a więc było to, co wierciło gdzieś tam w zębie. I gdy siadałem na ten fotel, pani kazała mi szeroko otworzyć usta. Otwierałem szeroko usta, ona brała ten przyrząd i wierciła. Ale problem polegał na tym, że często, kiedy wierciła, rozmawiała z higienistką. I coś tam sobie rozmawiały o pogodzie, o dzieciach, o tym. I ta higienistka, starsza pani, depcząc, naciskając na pedał tego kołowrotka, jak się rozgadała, jak to kobiety, zapominała, co ma robić. I przestawała kręcić, przestawała deptać na ten pedał kołowrotka. I ja czułem raz i koniec. Oj, przepraszam, i znowu raz i znowu się zagadała. Wyobrażacie sobie, jak się czułem? No, to nie było tak jak dzisiaj, bezbolesne. No, ale wreszcie pani popatrzyła do zęba raz, drugi, a ja miałem nadzieję, że już mi powie, no to koniec, będziemy teraz plombować. Tymczasem ta pani doktor grzebała tam gdzieś w swoich urządzeniach, szukając nowego wiertła. Jak myślicie, to kolejne wiertło było delikatniejsze? Nigdy mi się to nie wydarzyło. Zawsze to kolejne wiertło było ostrzejsze niż to pierwsze. I znowu się cała ceregiela powtarzała. Wierciła mi w zębie. Ja już w końcu byłem taki zły na tą panią i myślę, no wreszcie już zaplombuj mi tego zęba. A gdybym mógł, to bym uciekł z tego fotelu. No i ona znowu odłożyła ten, popatrzyła, postukała i znowu tam grzebie. I czasem 3-4 razy brała nowe wiertła, żeby mi dłubać w moim zębie. Ale potem, kiedy od niej wyszedłem, myślałem, dlaczego ona jest taka złośliwa? Dlaczego ona jest taka złośliwa? Tyle razy wierciła mi w tym zębie. Dlaczego jest taka złośliwa? Ale później doszedłem do wniosku, że to wcale nie była złośliwość. Czy wy myślicie, że była to złośliwość? Nie, to było dla mojego dobra. Bo gdyby mi tego nie wywierciła, tej próchnicy, i zaplombowała tak, jak to tam było, to prawdopodobnie za chwilę ząb by zaczął boleć albo po prostu by dalej zaczął się psuć. A więc czyściła, wyciągała, usuwała z mojego zęba wszystko to, co było niedobre. I potem, kiedy się nawróciłem, zacząłem myśleć o Bogu, o Jego metodach postępowania. I musiałem stwierdzić, że Bóg postępuje bardzo często tak samo z nami. Widzi w nas pewne wady, widzi w nas pewne przywary, widzi w nas wiele jeszcze objawów starej natury, bo jak powiedziałem już w którymś momencie, narodzenie się na nowo jest zupełnie czymś innym niż przemiana natury. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I w momencie, gdy się rodzi na nowo, jego duch zostaje ożywiony. To jest moment, to jest chwila. Jesteśmy dziećmi Bożymi, rodzimy się na nowo. Tak, możemy powiedzieć w tym momencie, kiedy przyjęliśmy Jezusa, że nasze imiona zostały zapisane w księgach życia. Jesteśmy nowym stworzeniem. Tak, tam wewnątrz. No ale nasza stara natura ciągle daje o sobie znać. Tak, ciągle daje o sobie znać. Nasza dusza teraz wymaga przemiany. I gdyby Bóg tak w jednym dniu chciał nas przemienić, to prawdopodobnie źle by było z nami. I w związku z tym Bóg stosuje metody małych kroków, jakby można by było powiedzieć, powoli w procesie przemienia naszą starą naturę, by nas upodobnić do natury Jezusa Chrystusa. A więc bierze nas na swój fotel i czyści, i wyplenia, i usuwa, i usuwa, i usuwa. Stosuje takie narzędzie, żeby to usunąć. I jeśli my się temu narzędziu poddamy, to wtedy Bóg osiąga swój cel. A jeśli się temu naczyniu, narzędziu, ostrzu nie poddamy, co Bóg robi? Bierze następne. Jeśli się temu nie poddamy, bierze następne. Gdyby się był Laban, gdyby się był Jakub, poddał Labanowi i zrozumiał tę lekcję i upokorzył się, to wtedy nie musiałyby następować następne. Ale Jakub był na tyle nierozsądny, że nie zrozumiał tej lekcji. W związku z tym musiała nastąpić druga, w związku z tym musiała nastąpić trzecia, czwarta, piąta, które nie musiały nastąpić, gdyby ta pierwsza lekcja zaskutkowała. I znowu posłużę się przykładem ze swojego życia. Wybaczcie, że tak dużo o sobie mówię, ale to wskazuje na także mój nierozsądek. Kiedy pracowałem zawodowo, a pracowałem zawodowo ponad 10 lat, Bóg mnie tam posłał, żebym się uczył czegoś, by potem to, by wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski do mojej służby kaznodziejskiej, duszpasterskiej, pastorskiej. I dlatego wczoraj braciom powiedziałem, że najlepsi pastorzy to są ci, którzy jakiś czas pracowali zawodowo. Bo tam ich też pewnych rzeczy w zakładach pracy uczono. Jeśli ktoś taki wyfrunął z domu na Akademię Teologiczną lub do Szkoły Biblijnej i potem ze Szkoły Biblijnej od razu na urząd pastorski, on nie rozumie życia. On nie wie, o co chodzi. Jemu trudno jest zrozumieć ludzi. I w związku z tym mnie widocznie Bóg też posłał do pracy zawodowej. I jednym z pierwszych dyrektorów, który był moim zwierzchnikiem, który był moim przełożonym, był człowiek, no, który po paru miesiącach czy latach, a 5 lat razem z nim pracowałem, no tak mi dał w kość, że zacząłem przychodzić do domu i modlić się: Panie, zabierz tego człowieka, zmień tego człowieka, zrób z nim co chcesz, bo ja już dłużej z nim wytrzymać nie mogę. Nie mogę, Panie, z tym człowiekiem wytrzymać, ponieważ jest to człowiek nie do życia. A muszę wam powiedzieć, że bardzo mi dokuczał. Nie wiem, mnie się wydawało, że on się na nikogo tak nie uwziął jak na mnie. Praktycznie każde z nim spotkanie to było ruganie, to było karcenie. Inni gorzej pracowali, a im się tak nie obrywało jak mnie. W związku z tym ja się zniecierpliwiłem i wołałem: Panie, zabierz tego człowieka, bo ja z nim już wytrzymać nie mogę. A jeśli go nie chcesz zabrać, to go zmień. Ale Bóg jakby nie reagował na moją modlitwę. W związku z tym postanowiłem pościć i przychodząc wieczorami z pracy, modliłem się: Panie, zabierz tego człowieka, przesuń go gdziekolwiek chcesz, zrób z nim cokolwiek chcesz, ale usuń go z mojej drogi. I kiedyś, kiedy tak przed Panem się użalałem, tak się uskarżałem przed Panem, odczułem taki pokój wewnętrzny. I przyszedłszy do pracy, zostaliśmy, bo ja pracowałem na kierowniczym stanowisku, zostaliśmy wezwani na naradę kierownictwa. I wtedy dyrektor oświadcza: no, szanowni koledzy, z przykrością muszę to stwierdzić, wczoraj właśnie dostałem awans do zjednoczenia. O, ja pod stołem zacierałem ręce. Bóg wysłuchał moją modlitwę. Dobrze się stało. Nareszcie po tylu latach utrapienie mojej duszy zostało usunięte. I byłem tak szczęśliwy. Wróciłem do domu w piórkach. Przyszedłem do żony, mówię: wiesz, mam radosną nowinę. Mój ciemiężca, mój Haman został usunięty, został zabrany do zjednoczenia. I po miesiącu przyszedł następny dyrektor, znowu nadany, bo to wtedy takie były zwyczaje, nadany dyrektor. I po 3 miesiącach stwierdziłem, że on jest 10 razy gorszy niż tamten był. Ten mi dopiero dawał, jak to się mówi, bobu. Nie było dnia, żeby mnie nie rugał. Nie było dnia, żeby mnie nie wzywał do swojego gabinetu i: kolego Hydzik! Ja tak byłem zestresowany, że najtrudniejszym dniem dla mnie był poniedziałek, bo trzeba było iść do pracy. Najszczęśliwszym sobota, bo już nie będę widział dyrektora. I znowu, i znowu, i znowu, i znowu. I w końcu myślę, no będę zastosuję tę samą metodę. Będę się modlił, będę pościł I będę wołał do Boga, aby zabrał tego człowieka. No bo nie mam innej możliwości. Pracy nie chciałem zmieniać, bo miałem dobre stanowisko. Natomiast ten człowiek był utrapieniem mojego życia. Więc znowu pościłem i modliłem się. Kiedyś jednego dnia, kiedy płakałem przed Panem, bo mnie tak zestresował tego dnia mój kochany dyrektor, płakałem przed Panem i mówiłem: Panie, zabierz tego człowieka, albo zmień tego człowieka. I gdy się wyciszyłem przed Panem, usłyszałem: Synu mój, tak, ja zamierzam zmienić, ale nie tego człowieka, ale Ciebie. Bo w Tobie jest wiele hardości, wiele zarozumiałości, bo Ty nie potrafisz zająć postawy pokory. I wtedy padłem na twarz przed Panem i powiedziałem: Panie, przebacz mi. Ale co mam zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić. I przyszła mi taka myśl. Jutro rano pójdź do gabinetu dyrektora, zajmij pokorną postawę najbardziej, jaką możesz zająć i powiedz: Panie dyrektorze, przepraszam za to, że ja jestem taki, jaki jestem. Przepraszam, proszę mi wybaczyć. I wyobraźcie sobie, wiele mnie to kosztowało, bezsenna noc, moja duma, moja stara natura buntowała się przeciwko temu. Nie zrobisz tego, ale ten wewnętrzny, cichy głos Ducha Świętego: zrób to. I rano, gdy przyszedłem do pracy, poszedłem do sekretariatu, sekretarka się połączyła z dyrektorem: Panie dyrektorze, kierownik Michał Chydzik przyszedł, chciałby się z Panem spotkać, proszę go wprowadzić. Wszedłem więc do gabinetu dyrektora, stanąłem u progu, schyliłem pokornie głowę, jak tylko potrafiłem i płaczliwym, załamującym się głosem powiedziałem: Panie dyrektorze, jest mi tak przykro, że ja Pana podwładny tak się wobec Pana niekiedy niegrzecznie zachowywałem, że nie dopełniałem też może wszystkich swoich obowiązków do końca. Jest mi tak przykro, proszę mi wybaczyć. On stanął za swojego biurka, podszedł do mnie i mówi: ależ kolego Chydzik, ja nigdy tak o Panu nie myślałem. Co też Panu do głowy przyszło? Proszę tu usiąść. Usiedliśmy, on telefon do sekretarki: proszę tu przynieść dwie kawy. Przyniosła sekretarka kawę, wypiliśmy, porozmawialiśmy, powspominaliśmy, poopowiadaliśmy i staliśmy się w przeciągu krótkiego czasu najlepszymi przyjaciółmi. Wkrótce uśmiechaliśmy się do siebie, wkrótce byliśmy zupełnie innymi ludźmi. To znaczy, on pozostał taki sam. Ale ten człowiek się zmienił. Ja się zmieniłem. I wyobraźcie sobie, bardzo szybko po tym, gdzieś do pół roku, przestałem być pracownikiem tego zakładu. Po prostu zostałem pastorem zboru na pełnym etacie i w związku z tym musiałem opuścić ten zakład. Jak myślicie, to był przypadek w moim życiu? Jako dziecko Boże ten przypadek się zdarzył dlatego, że tak chciał ślepy los? Nie. Kiedy potem myślałem o tym i zastanawiałem się, dlaczego Bóg mnie tam do tego zakładu pracy poprowadził, dlaczego tych dwóch dyrektorów postawił na mojej drodze, przypomniała mi się historia Jakuba. Gdybym był wobec pierwszego dyrektora, zajął inną postawę, postawę pokory, uniżenia, to już ten drugi nie musiałby mnie dociskać. Ale ponieważ moja hardość nie ustąpiła pod tym pierwszym dyrektorem, Bóg go podniósł wyżej, ale przekazał mi inne narzędzie, wziął inne wiertło, by wydłubać ze mnie moją chytrość, moją przebiegłość, moją dumę i moją zarozumiałość. A kiedy się okazało, że to zostało już wydłubane, Bóg nie widział sensu, potrzeby, żebym tam dłużej był, więc w związku z tym wziął mnie z tamtego miejsca. Obyśmy zrozumieli. Niestety my nie zawsze rozumiemy. A jeśli coś przychodzi na nas, to najczęściej obwiniamy wszystkich dookoła. Dyrektora, żonę, męża. Obwiniamy tego i tamtego. Wszystkich, tylko nie siebie samych. Nie potrafimy się zdobyć na coś takiego, żeby zastanowić się, a może to Pan chce coś osiągnąć w moim życiu przez to doświadczenie. A może ta burza chce z mojego życia wywiać jakąś plewę. Może ta burza chce przewiać moje życie, a po to, aby pozostało tylko ziarno. Jeśli my tego nie widzimy i jeśli to doświadczenie, ta burza, która szaleje dzisiaj w naszym życiu z powodu naszej krąbrności, zatwardziałości, hardości, nie osiągnie celu, powiem wam tak, Bóg ma dwa wyjścia. Albo z nas zrezygnować, albo dopuścić jeszcze większą burzę. Albo jeszcze większe doświadczenie sprowadzić na nasze życie, jeszcze ostrzejsze narzędzie, naczynie, które nas oczyści. Ale Bóg jest tak dobry, że tak szybko z nas nie rezygnuje. Już powiedziałem, że z Jakuba Bóg mógł zrezygnować za pierwszym razem. Ale Bóg miał cel wobec Jakuba. Bóg się mu ukazał i powiedział mu, że ty będziesz tym, z którego wyprowadzę naród. Ty będziesz tym, który będzie błogosławieństwem. Ty będziesz tym. I Bóg cierpliwie, usilnie pracował nad tym, żeby swój cel osiągnąć. I wracając do nas, powiem tak, bracia i siostry, Bóg ma cel i wobec naszego życia. Droga żono, Bóg ma cel wobec twojego życia. Drogi mężu, Bóg ma cel wobec twojego życia. I może to, co przeżywasz, to, co przechodzisz, pomaga Bogu w osiągnięciu Jego celu. Nie patrz na swoje doświadczenie jako na zło. Przecież jesteś pod ochroną Bożą. Jesteś pod osłoną Bożą. Jesteś źrenicą oka Bożego. Nikt się nie może dotknąć ciebie, nie dotykając cię źrenicy oka Bożego. A skoro przeżywasz to, co przeżywasz, to znaczy, że Bóg chce coś w twoim życiu i przez twoje życie osiągnąć. Chce oczyścić cię jako naczynie z wszelkiej plewy, z wszelkiej zużelicy, po to, żeby się mógł tobą posłużyć. Tak, jak to było w przypadku Jakuba. I patrzcie teraz dalej na Jakuba. Przeszedł przez jedno doświadczenie, ono mu nie pomogło. Przeszedł przez drugie doświadczenie, ono mu nie pomogło. Ja nie wszystkie wymieniłem. Przeszedł przez trzecie doświadczenie, ono mu nie pomogło. W końcu Bóg doszedł do wniosku, że nie ma już takich narzędzi wśród ludzi, które by mogły zmienić Jakuba. Posłał aniołów. Ale okazało się, że także aniołowie nie osiągnęli swojego celu. Dlatego Bóg w wielkim miłosierdziu swoim, przecież wcale tego nie musiał robić, ale wtedy Jakub znalazłby się na bocznych torach. Bóg w wielkim miłosierdziu swoim sam postanowił spotkać się z Jakubem. I oto, jak powiedziałem, w 32 rozdziale Jakub spotyka się z Bogiem. Jakub spotyka się z Bogiem i po tym dopiero spotkaniu, do którego wcale nie musiało dojść i nie musiało dojść do tych przykrych doświadczeń, gdyby tamte odniosły skutki, dopiero po tym doświadczeniu widzimy Jakuba zupełnie innego. To już nie jest Jakub, to już jest Izrael. W zasadzie wszystko zostało w jego życiu zmienione. Już nie stoi hardo na obu nogach, ale utyka. Już nie Jakub, a Izrael. A więc praktycznie wszystko zostało zmienione. I ten zmieniony Jakub na Izraela, ten upokorzony Jakub, Izrael, teraz ma się spotkać z największym swoim wrogiem. Tym największym wrogiem Jakuba był jego rodzony brat Ezaw. To jego oszukał Jakub. To między braćmi doszło do takiej niezgody, że już dłużej z sobą być nie mogli. Ezaw w zapamiętaniu, w gniewie odgrażał się, że zabije, jak powiedziałem, Jakuba. A teraz popatrzcie na postawę Jakuba. Popatrzcie na postawę Jakuba, tego zmienionego, przekształconego Jakuba. Jakub wychodzi na spotkanie ze swoim, powiedziałbym, śmiertelnym wrogiem, jakim był Ezaw. Staje upokorzony przed nim i siedem razy zgina się aż do samej ziemi. A ten znak, a to, co uczynił Jakub, było dowodem największego upokorzenia. To było dowodem największego uznania tego, przed którym stoi. To było dowodem, że tego, który przed nim stoi, uznaje za kogoś wyższego, zacniejszego, godniejszego niż on. Taki był zwyczaj na wschodzie. Oddawanie poprzez pokłony, a zwłaszcza przez 7 pokłonów komuś czci oznaczało, że się go wywyższa ponad wszystko. I tak to zrobił Jakub. Pokłonił się Ezawowi. Raz, drugi, trzeci. I tego gestu pokoju, tego Irene, od czego zaczęliśmy, Ezaw nie wytrzymał. Choć jego serce też było harde i twarde i mściwe, ale tego gestu Ezaw nie wytrzymał. Tego dowodu pokory u Jakuba i Izraela Ezaw nie wytrzymał. Bo oto co się dzieje. Wybiegł Ezaw mu naprzeciw. Rzucili się w ramiona. Płakali. Jeden płakał i drugi płakał. Ucałowali się. I moglibyśmy powiedzieć, że nastąpiło między nimi Irene. Błogosławieni, pokój czyniący. Albowiem oni dziećmi Bożymi nazwani będą. Dążcie do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Dążcie do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Dążcie do pokoju ze wszystkimi ludźmi i do uświęcenia, bez którego nikt Boga oglądać nie będzie mógł. A więc, kochani bracia i drogie siostry, Bóg dzisiaj do nas poprzez swoje słowo chce powiedzieć, że mamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby osiągać ze wszystkimi ludźmi pokój, pojednanie, zespawanie tego, co było rozłączone. Rozłączyłeś się z powodu prawdopodobnie własnych ambicji, choć może się do tego nie przyznajesz, z kimś bliskim tobie. To może być żona, to może być mąż, to mogą być twoje dzieci. Może to być twój ojciec, twoja matka. Twoje własne ambicje, jak ambicje Jakuba, wypędziły cię z domu. Wypędziły cię ze społeczności z twoimi najbliższymi. Bóg oczekuje dzisiaj od nas, że pozostawimy to wszystko, a będziemy dążyć do pokoju, do Ireny, do pojednania się, do zespawania się, do połączenia się. I drugi przykład, o którym powiedziałem, że go znajdujemy, ale już w Nowym Testamencie. Otwórzmy więc list apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan. A w liście apostoła Pawła do Efezjan w rozdziale 2 czytamy o największym czynicielu pokoju. I zauważcie jego działanie na rzecz pokoju, Irene, pojednania, zespawania tego, co było podzielone, tego, co było rozłączone. Oto czytamy w 2 rozdziale listu do Efezjan od 14 wiersza tak. Albowiem On, to znaczy Chrystus, jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. Właśnie mówi się tutaj o tym, że dwoje wrogo sobie nastawionych osób, społeczności, On zespawał, On pojednał. Z dwojga poróżnionych powstała jedność. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I wiersz 16. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzyście są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Mamy tu Jezusa. Jezusa ukrzyżowanego, ręce którego są rozwarte na krzyżu. I te rozwarte na krzyżu ręce Jezusa są symbolem czegoś. Czego? Że bierze dwie zwaśnione osoby. Niech to dzisiaj będzie mąż i żona zwaśnieni. Niech to będą rodzice i dzieci zwaśnieni. Niech to będzie brat z siostrą zwaśniona. Bierze te dwie osoby i sprowadza je ku sobie, by zaistniało Irene, pojednanie, pokój. Ale nie tylko w ten sposób Chrystus dąży do pokoju, do tego pokoju. Chrystus dąży także do innego pokoju. Chrystus, umierając na krzyżu, pojednał nas nie tylko samych z sobą, ciebie, mnie, ale pojednał nas także ze źródłem naszego szczęścia, ze źródłem naszego szczęścia, jakim jest Bóg. Dlatego to słowo z Ewangelii Mateusza powiada szczęśliwi, błogosławieni, a słowo błogosławieni znaczy tyle samo, co szczęśliwi. Błogosławieni, inaczej szczęśliwi są ci, którzy są czynicielami pokoju. Nie jesteś szczęśliwy, jeśli nie szukasz pokoju. Nie możesz mówić, że jesteś w pełni szczęśliwym, jeśli nie dążysz do pojednania, scalenia. Szczęśliwym staniesz się wtedy, kiedy wyciągniesz rękę do brata, z którym jesteś poróżniony, odspawany, rozdzielony, odłamany i powiesz: zespawajmy się, połączmy się. Niech między nami nastąpi Irene, pojednanie. Niech między nami nastąpi to, co nastąpiło między Jakubem a Ezawem. Padnijmy sobie w ramiona, zapłaczmy, pojednajmy się. Niech nastąpi Irene. A wtedy będziesz mógł powiedzieć: o, jak to, jaki jestem szczęśliwy. O, jaki pokój wypełnił moje serce od tego momentu. Wiem, że to nie jest łatwe. Na przeszkodzie staje mur nieprzyjaźni. Na przeszkodzie stoi mur naszej starej, hardej, adamowej, upadłej natury. Ale my przecież jesteśmy od tego, żeby starą naszą naturę krzyżować. Aby ukrzyżować starego człowieka. Aby podać rękę mimo naszych ambicji temu, z którym jesteśmy podzieleni, rozdzieleni. Chrystus nam dał przykład. Tych, którzy Go krzyżowali, tych, którzy Go nienawidzili, poprzez swoją śmierć dążył do pojednania, do pokoju. A zatem, bracia i siostry, szczęśliwi są ci, jeszcze raz powtarzam, szczęśliwi są ci, którzy dążą do pokoju. Dążą do pokoju, ale uwaga, ze wszystkimi ludźmi. Nie tylko z tymi, którzy z nami sympatyzują. Nie tylko z tymi, których twarz się nam podoba. Nie tylko z tymi, którzy są nam dla nas w naszych oczach mili, przyjaźni. Ale dążą do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Dążą do pokoju nawet z tymi, którzy są w naszym pojęciu wrogami. Którzy są przeciwko nam. To z tymi przede wszystkim trzeba szukać Ireny, pokoju, pojednania. Halleluja. Halleluja. Szczęśliwi, którzy dążą do pokoju. Gdy cię ktoś obrazi, gdy ktoś wzburzy twoje emocje i zaczniesz myśleć, jak się zemścić, jak się odpłacić, niech od dzisiaj w pamięci twojej pojawiają się słowa: szczęśliwi, pokój czyniący. Zrezygnuj z wszystkich możliwości odpłaty, z wyjątkiem tej jednej, jaką jest czynienie pokoju. Dąż do pokoju. Szukaj pokoju. Szukaj Ireny. Szukaj pojednania. A wtedy ustanie wiele utrapień twojej duszy. A wtedy wiele szczęścia i radości będzie spływać do twojej duszy. A wtedy staniesz się szczęśliwym człowiekiem. Pojednanym z Bogiem i pojednanym z ludźmi. Szczęśliwym na wzór Chrystusa Jezusa, który pojednał nas z Ojcem i pojednał nas z ludźmi. Niech Pan będzie uwielbiony. Mogę was poprosić o to, byście pochylili głowy, bo czuję wewnętrzne przesłanie, mam wewnętrzne przeświadczenie, że powinienem się do niektórych ludzi na tej sali zwrócić. Że powinienem się do niektórych ludzi z pewnymi propozycjami. Oczywiście decyzja należy do tych, do których należy. Ale mam takie wewnętrzne przekonanie, że są na tej sali ludzie od lat niepojednani, rozdzieleni. Rozłamana jest wasza miłość i przyjaźń. Nie ma Ireny, nie ma pojednania, jest rozłączenie. Szczęśliwi, którzy dążą do pojednania, do Ireny. Że są wśród nas tacy ludzie, którzy się zastanawiają, dlaczego burza za burzą przewala się nad moją głową. I zaczynasz nawet wątpić w miłosierdzie Boże, w miłość Bożą. Ale ja chciałbym, abyś dzisiaj zobaczył w tej burzy nie złośliwość Boga, nie złośliwość Boga, ale miłosierdzie Boże, ale miłość Bożą. Bóg po prostu poprzez posyłanie tych burz chce coś w twoim życiu osiągnąć. Chce cię uwolnić od twojej zawziętości, od ducha nieprzebaczenia. Chce cię uwolnić, wywiać chce to z twojego serca, abyś dzisiaj mógł zrozumieć, że Bóg oczekuje od ciebie, iż staniesz się czynicielami, czynicielem pokoju. Że będziesz dążył do tego, by się znowu połączyć, zespawać z tą osobą, z którą od lat jesteś rozspawany, rozszczepiony. Rozłamana jest wasza miłość, rozłamana jest twoja jedność. I mam takie wrażenie, że są tu takie osoby, że Bóg dzisiaj do was mówi, chcesz być szczęśliwy? Chcesz zaznać szczęścia dziecka Bożego? Chcesz być w oczach Boga traktowany jak dziecko Boże? Dąż do pokoju. Szukaj pokoju. Choć wydaje ci się, że masz rację, ale to ci się tylko tak wydaje, że masz rację. Chrystus też miał rację, a jednak położył życie swoje na krzyżu dla pojednania. Czy jesteś gotowy zapłacić taką cenę, cenę pojednania, złączenia się? Mam wrażenie, że są tu ludzie, że jest tu mężczyzna, jest tu brat, który od lat nie może znaleźć słów porozumienia się, połączenia się ze swoją teściową. Nie wiem dlaczego, Pan mi tego nie objawia, ale mam wrażenie, że jest tu taka osoba, mężczyzna, który nie może zrozumieć swojej teściowej. I nawet chciałby, żeby już wreszcie odeszła z tego świata. Bo uważa, że wtedy zakończy się problem jego życia. Ale mój przyjacielu, problem pozostanie w tobie. Problem jest nie w teściowej, choć tak ją postrzegasz. Problem jest w tobie. To twoja hardość, to twoja nieugiętość, to brak pokory w twoim sercu, brak uniżenia, brak Ducha Chrystusowego, brak natury Chrystusowej sprawia, że zamiast pokoju jest wojna. A z tego wynika nieszczęście, całe twoje nieszczęście. Mam takie wrażenie, że ktoś taki jest. Mam wrażenie, że ktoś taki, któraś z naszych drogich sióstr jest także w konflikcie ze swoim mężem. Nie może mu przebaczyć pewnych jego przywar. Nie może zrozumieć, jak można tak postępować. I wydaje się jej, że wszyscy inni mężowie, mężczyźni są lepsi niż mój mąż. Że to była jedna wielka pomyłka, iż jestem z nim w związku małżeńskim. Ale słuchaj, tak, on nie zawsze ma rację, to prawda, ale nie zawsze masz rację również i ty. I Pan dzisiaj chce złamać twoją hardość. Jeśli tego nie zrobisz, Pan weźmie jeszcze ostrzejsze narzędzie i będzie chciał wydłubać z ciebie tę twoją starą, tę cząstkę twojej starej natury. Bóg nie chce z ciebie zrezygnować. Bóg ma plan wobec ciebie, wobec swoich dzieci, wobec swojego męża, ale chce rozpocząć tę przemianę od ciebie. Bóg jest gotów zmienić i Ezawa, jeśli zmieni Jakuba, jeśli dotknie ciebie. I myślę, że tutaj są jeszcze także inne osoby, ale nie chciałbym przedłużać. Choć mógłbym wymieniać następny i następny, ale nie chcę przedłużać. Wolałbym, żebyśmy teraz raczej czas poświęcili na modlitwę. I żebyśmy się modlili z tymi osobami, które dzisiaj zrozumiały, że być szczęśliwym, to znaczy szukać pokoju. Że brak szczęścia w moim życiu, pełnego szczęścia w moim życiu, to dlatego, że nie zapłaciłem ceny za szukanie pokoju. Miejmy pochylone głowy. Drogi bracia,